Wieczorne spotkania. Reportaże, dokumenty, słuchowiska.
Najzabawniejsze jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach. Prawie na punty jak pierniki, prawie na łupy jak jacie cukierki.
Drogi marszałku, wielmożny panie marszałku, nigdy dziś po 94 latach nie sprzedaję pana głosu ani za 3 grosze, ani za pierniki, ani za cukierki. Przeciwnie, pana głos jest perłą w radiowych archiwach, a owa trąba, która pański głos pochwyciła, dziś zamieniła się w cyfrowe ścieżki nagrań, które odtwarzamy z komputerów. Żaneta Walentyn, witam państwa głosem marszałka Józefa Piłsudskiego, który tak mówił o nagrywaniu głosu i odtwarzaniu.
Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciela. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy, trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Ciekawe. Chciałbym widzieć wtedy zebrane dzieci, do których trąba ludzkim głosem gada. A gdy pomyślę, że wśród tych dzieci nagle znaleźć się mogą moje własne, którym na pewno pomyślą, że tatuś z niebie gdzieś za trąbą wchowanego się bawi. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przez to nagle być moją własnością i należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego, do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa.
To był 1924 rok. To wtedy owa tajemnicza trąba zabrała głos marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Radio najpierw elitarne w niewielu domach w latach 20. minionego wieku były przecież radioodbiorniki. Bardzo szybko się jednak nie tylko stało modne, ale rozprzestrzeniało w zawrotnym tempie. Radio było też bronią, masową bronią. Propagandę z jednej strony i odkłamywania tej propagandy z drugiej. To dlatego w czasie wojny niemiecki okupant zabronił posiadania radia nam, Polakom. To radio ogłosiło wybuch II wojny światowej.
A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
To radio mówiło o obronie Warszawy głosem Stefana Starzyńskiego.
Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Ale za to wszystko, co nowego życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle i tu, u granic miasta, zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet wolskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo, bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na lop, na fon, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego.
I wreszcie to samo radio ogłosiło upadek stolicy, upadek Warszawy.
Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska!
Za posiadanie radia podczas wojny groziła kara śmierci, ale tu rzecz niebywała, można by rzec historyczna ciekawostka, bo działający od 21 lipca 1944 roku do 31 grudnia 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i jego następca, tymczasowy rząd Rzeczpospolitej Polskiej, powstały w Lublinie, na miejsce PKWN właśnie, z marionetkowym premierem Edwardem Osóbką Morawskim podtrzymał hitlerowskie prawo dotyczące posiadania radia. Artykuł 6 manifestu PKWN, zwanego lipcowym, zabraniał Polakom posiadania radioodbiorników także pod groźbą kary śmierci. Zupełnie jak w czasach okupacji niemieckiej. Artykuł 6. Reportaż autorstwa mojego i Michała Słobodziana opowiada o kobiecie, u której funkcjonariusze milicji znaleźli radio w piwnicy. Co się działo potem z tą kobietą? To ustalaliśmy wraz z Michałem Słobodzianem przez wiele miesięcy. Rzecz dotyczyła przecież lat 40. minionego wieku. Świadkowie już nie żyli, ale ślad pozostał. Za chwilę zaproszę Państwa do wysłuchania tego reportażu.
Na końcu świata, kiedy nas łaskawy Bóg podzieli na to, co nam przy sobie każe trwać, prawdy całe pozostałe za przeszłością ludzi, śmiechem ich zobaczysz, czemu tęsknią przy odpowiedziach, których mało tak na pytania aktualne, jak komu potrzebny był przyjacielu moich dni, żal za tymi, co odchodzą, gdy już nie ma ich, kogo dziś na to stać, by zapytać głośno raz, kiedy jak zwykle kończy się przyznanie się, nie mnie. Na końcu świata, tam gdzie stać, jak w poczekalni będziesz miał, przed pokojem opuszczenia win, niepokoju pełen, mówię ci, pomyślisz tam, więc może już na chwilę przed rachunkiem słów uwierzysz mnie i tym, tym co już dziś powiedzą ci. Komu potrzebny był przyjacielu moich dni, żal za tymi, co odchodzą, gdy już nie ma ich, kogo dziś na to stać, by zapytać głośno raz, kiedy jak zwykle kończy się przy przyznanie się.
Nie mnie.
Czas obraca nami tak jak chcę. Tak niedawno blisko byłem, lecz dzisiaj widzę sam przeszedłem wieki w myślach. Więc nawet kiedy z dwóch tak różnych stron, sentymenty czy szacunek, to wiem, że to nie tylko mnie.
Artykuł 6 to reportaż o kobiecie, u której w 1944 roku milicja znalazła radio. Co się potem stało? Posłuchajmy.
Troska o prostego człowieka, o zwykłym, ale jakże czułym sercu. Troska o lepsze jego życie, o lepszy jego los i przyszłość jest prawą najświętszą.
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 października 1944 roku o ochronie państwa. Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia zakłada związek mający na celu obalenie demokratycznego ustroju państwa polskiego. Podlega karze więzienia lub karze śmierci. Kto udaremnia lub utrudnia wprowadzenie w życie reformy rolnej, podlega karze więzienia lub karze śmierci. Kto dopuszcza się gwałtownego, podlega karze więzienia lub karze śmierci.
Ja tam tylko tyle, co mi tam ojciec przekazał. Ja byłem taki mały brzdąc, bo mój ojczulek był 15 rocznik, a jestem 64. Powiedzmy inaczej, korzenie genderów wywodzą się. Dobrejewo, nie? Dobrejewo, Binino, ćmachowskie huby, bo ich w sumie było, co ja pamiętam, czyli z dziadków, 6 czy 8. I teraz nie wiadomo, gdzie ta ciotka Stanisława była, w którym odłamie.
A co panu ojciec?
Tylko zaznaczył, że była taka sytuacja, nic więcej. Tylko, że takie miejsce było, że tam ciotka któraś tam była w więzieniu za coś tam, nie.
I nie mówił za co?
Nie. Ciocia, kuzynka ojca, bo ja jej tam w ogóle nie znam na oczy, nie widziałem, bo nie ma takiej opcji, ale to kuzynka ojca by była.
Ta historia była tajna przez pół wieku. Czy tato o niej opowiadał tak, że
nie.
Jakoś w tajemnicy?
Tylko żeby... zarysował, nic więcej. Kiedyś tam tylko taki temat był i ojciec był też taki troszeczkę tajemniczy. Tam, bo on też miał tutaj przeboje. A to już jest temat. Nie, bo to za mocno byście wiedzieli za dużo. Jest stary jak owiec.
Kto w czasie wojny uchyla się od obowiązku świadczenia osobistego lub rzeczowego. Kto w czasie wojny zakłada związek mający na celu przestępstwo albo związek, którego istnienie podlega karze więzienia lub karze śmierci. Artykuł 6. Kto w czasie wojny bez prawnego zezwolenia władzy wyrabia, przechowuje, nabywa lub zbywa aparat radiowy, nadawczy lub odbiorczy, podlega karze więzienia lub karze śmierci. Podpisano przewodniczący Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut, przewodniczący Polskiego...
Zależy, z której gałęzi ona pochodziła. Ja jestem tylko po mężu, nie? A jej ojciec, jak miał na imię?
Józef.
Gendera.
To czyli mojego teścia, ojca, brat by to był chyba. On był podleśniczym, gdzieś pod Poznaniem. Mhm. Bo ich było trzech, był Krystian, Józef i Jan.
To gdzie teraz szukać?
Oni mieli, Józef miał 13 dzieci, zumarł, więc
Miał 13 dzieci?
Z dwóch małżeństw. A tam więcej z teściową tego...
Ale teściowa nigdy nie opowiadała?
Nie, teściowa raczej nie.
Duże, ciemne oczy, brunetka, okrągła, sympatyczna twarz. Ładna.
To chyba jedyne jej zachowane zdjęcie. I dwa tomy akt.
To jest pierwszy tom, czy drugi?
Pierwszy. Mhm.
4 kwietnia 1945 roku, Komisariat Milicji Obywatelskiej, referat śledczy. Na podstawie protokołu doniesienia proszę o wystawienie nakazu rewizji obywatelki Marinczenko Stanisławy.
W trosce o dobro naszej nowej ludowej ojczyzny. Obywatele wykazują się patriotyczną postawą i informują organa Milicji Obywatelskiej o przejawach reakcji i działaniach zagrażających porządkowi publicznemu. Obywatel Tadeuszem z Poznania informuje. Przy Górnej Wildzie 44 mieszkania 10 znajduje się Niemka, która jest nierejestrowana. Marinczenko Stanisława. Wiadomo mi, iż wymieniona przechowuje aparat radiowy z czasów okupacji. W czasach okupacji szła na rękę Niemcom. Organizowała gwiazdki dla żołnierzy niemieckich. Z poczucia obowiązku, jako Polak, składam to zeznanie. Podejrzana Stanisława Marinczenko, mimo wyraźnie obciążających faktów, próbuje umniejszyć swoją rolę w reakcyjnym działaniu. Dotarło do nas wyjaśnienie podejrzanej. Mąż mój był Ukraińcem na prawach niemieckich. W czasie przyjścia Rosjan do Poznania zabrał z domu radioaparat i wyniósł w niewiadomym mi kierunku. Ponieważ pożycie nasze było złe, nie zajmowałem się dalej tą sprawą. Dwa głośniki i słuchawki zaniosłam do piwnicy i złożyłam między deskami. Głośników nie oddałam, ponieważ nie myślałam, że trzeba. W międzyczasie mój mąż został aresztowany przez MO. Za co został aresztowany, nie wiem. Za czasów okupacji urządzałam gwiazdki dla dzieci ukraińskich, a nie dla niemieckich żołnierzy. Więcej nie mam nic do dodania.
Tylko udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych szukali córki Stanisławy Marinczenko.
Stanisława Marinczenko z domu Gendera urodziła się w 1901 roku w Dobrojewie, w rodzinie polskiego leśnika.
O jej młodości wiadomo niewiele. W wieku 22 lat urodziła córkę. Kilka lat później wyszła za mąż za Andrzeja Marinczenkę.
Nie wiadomo, w jakich okolicznościach poznała Ukraińca.
W konsulacie Ukrainy powiedziano nam, że Marinczenko był najprawdopodobniej więźniem obozu w Strzałkowie, do którego po wojnie polsko-rosyjskiej w 1920 roku trafiali żołnierze armii bolszewickiej i internowani Ukraińcy.
Nie zachowały się jednak dokumenty dotyczące pobytu Andrzeja Marinczenki w obozie. Wiadomo natomiast, że po opuszczeniu Strzałkowa nie wrócił na Ukrainę.
Najprawdopodobniej wyjechał do Poznania, gdzie poznał Stanisławę.
Nie wiem, kto jeszcze, teścia siostra żyje. On w Rębowie pod Słupskiem tam gdzieś. Taka rozrywka w ogóle na więcej z tą rodziną tam była związana, nie?
Halo? To jest brat mojego ojca, ale ja ich nie znałam. Aha, zaraz. Józef. Tak, Józef. Ten Józef, on był nadleśniczym, to ja naprawdę jego dzieci nie znałam. Genderę odwiedziłam dwa razy chyba, będąc w Poznaniu, jako mojego stryja i więcej nie byłam tam.
To jest nazwisko po mężu Janosza Gendera, nie?
A pani mąż, pani nie wie, jak dziadek męża miał na imię pewnie.
Chwileczkę. Edziu, ty byś wiedział? Jak miał na imię dziadek twojego ojca? Szczepan?
Mhm. Ale rozumiem, że jakby nie słyszała pani nigdy o tej historii pani Stanisławy, tak?
Nie.
Z domu Gendera. No,
może moje szwagierki, bo to one to tam więcej zorientowane.
O tym nie słyszałam. O Dobrojewie słyszałam, że tam ktoś był. Zaraz, Józef Gendera i pani mówiła Stanisława, tak?
Jego córka Stanisława z domu Gendera, a po mężu Marinczenko.
Marinczenko.
Po mężu. Mhm.
O tej historii to ja nie słyszałam.
Kolejne sukcesy władzy ludowej w walce z reakcyjnym podziemiem. Szybkie i skuteczne działanie funkcjonariuszy doprowadziły do ukarania obywatelki Stanisławy Marinczenko. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1945 roku. W toku przewodu sądowego ustalono, że oskarżona Marinczenko Stanisława do dnia 4 kwietnia 1945 roku, a więc w czasie wojny, ukrywała w swojej piwnicy w Poznaniu radioodbiornik marki Philips plus dwa głośniki radiowe i parę słuchawek bez prawnego zezwolenia władzy. Sąd orzekł oskarżoną uznać winną wyżej opisanego czynu i za to na mocy artykułu 6 dekretu o ochronie państwa skazać ją na karę śmierci. Wyrok jest ostateczny i zaskarżeniu nie podlega. Podpisano przewodniczący sędzia Władysław Garnowski.
Władysław Garnowski był prawnikiem, ukończył Lwowski Uniwersytet Jana Kazimierza.
Od maja 1943 roku był w strukturach Armii Krajowej.
Od jesieni 1944 służył w reżimowym wymiarze sprawiedliwości i wsławił się jako jeden z najokrutniejszych sędziów skazujących na śmierć właśnie żołnierzy Armii Krajowej.
Obywatelka Stanisława Marinczenko zdaje się nie rozumieć wagi popełnionego czynu i pisze prośbę do Wysokiego Sądu. Proszę o ułaskawienie mnie od kary śmierci. Miałam bardzo niedobrego męża, który mnie w okropny sposób tyranizował. Mam córkę, dla której pragnę żyć i przysięgam. Będę pracowała dla dobra naszej Polski. Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu po długiej i wnikliwej analizie prośby skazanej informuje. Fakt, że Stanisława Marinczenko w okresie okupacji niemieckiej była na prawach niemieckich i korzystała z tych wszystkich przywilejów, jakie mieli Niemcy i obecnie nie wydała radioaparatu, lecz miała go w ukryciu w piwnicy, dowodzi, że jest osobnikiem niebezpiecznym dla państwa polskiego, dlatego na łaskę nie zasługuje. Podpisano Władysław Garnowski.
Cezar?
Ale to Cezar. Będzie chyba inna rodzina.
Pan Józef miał dwóch braci.
Tak, z linii Gendera jesteśmy i tam była duża rodzina.
13 dzieci.
Tak, to by było to. Tak,
może
tak,
to się tak. Babci, czy ten,
a babcia
czy...
na przykład może pamiętać. Ty
ja tylko bym zawołała, czy mam jakiegośkolwiek tego, hej. Czy będzie kontaktowana i wyżej.
Ja poczekam. Hej, hej, Cezar.
Oj, ciężko będzie dzisiaj. Nie pan.
Kurczę, to się babci mnie dogodamy, bo mama jest po dwóch wylewach, nie kojarzy. Hmm. Bo ona mi tłumaczy, że tam dziadka, brat był we Francji. Może się zgadzać, bo jak ten radioodbiornik może przywiózł z tej Francji.
Nie, nie, on był w Dobrojewie leśnikiem.
A mama mi zupełnie coś innego mówi. Ale jest jeszcze, mamy siostra w Zajączkowie, która będzie może bardziej pamiętała. Ona jest dużo młodsza. Ona dziadka obchodziła do samego końca. Była tam cały czas z dziadkiem. Także może ona coś będzie więcej wiedziała. Bo mówię, z mamą ja się nie dogadam.
No mamy taką.
Może pana mama coś pamięta?
Ona z nią się ciężko dogadać już teraz, wie pani. Nie wiem, ja ją zawołam może.
Jakby pan zobaczył, może by się udało.
Chodź na
tydy. A to mieszkali w Bilinie.
A Józef Gendera to który był?
To był Bert.
A nie z Wielonka był Józef Gendera?
Nie.
A słyszała pani o takiej kuzynce, która została skazana za to, że posiadała radio?
A to nie wiem.
Bo ta pani Stanisława miała też córkę.
Tak, miała. To wiem, że miała, bo z opowiadania.
A co pani opowiadali o Stanisławie?
A nas była duża rodzina. To my każdy swoim się zajmowali.
To jakieś 11 czy na ile?
12.
To wiesz, ten bo jeszcze po wojnie...
13 był, ale jedna nie żyła.
Tak, witam. Dzień dobry.
Tygodniami próbujemy odnaleźć jakikolwiek ślad Stanisławy Marinczenko. Szukamy też jej męża, Andrzeja Marinczenko. Dzwonimy, mailujemy do osób o tym nazwisku. Nikt nic nie wie. W archiwach ośrodka Karta odnajdujemy pewien trop.
Po aresztowaniu w 1944 roku Andrzej Marinczenko został wywieziony do obozu w Stalinogorsku pod Moskwą. Do Polski wrócił po roku. Tu ślad się urywa.
Nikt nie słyszał też o córce Stanisławy Marinczenko. Rozmawiamy z kolejnymi członkami rodziny Gendera.
Nadzieja pojawia się po rozmowie z wnuczką pani Zofii Gendery. Jak zapewnia, jej babcia zna jakąś rodzinną tajemnicę.
W czasie wojny adoptowała dziecko.
By dowiedzieć się czegoś więcej, musimy poczekać, aż pani Zofia wróci ze szpitala.
Po kilku dniach dowiadujemy się, że pani Zofia umarła.
Kolejny trop się urwał. W żadnym urzędowym rejestrze córka Stanisławy nie figuruje.
Prowadziłem sprawę dotyczącą bezzasadnego skazania jej przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu na karę śmierci. Poszukiwania tutaj dowodów w tej sprawie toczyły się, można powiedzieć, dwutorowo. Z jednej strony oczywiście poszukiwaliśmy dokumentów i właściwie dokumenty w tym zakresie zostały znalezione. Jeśli chodzi natomiast o tak zwane osobowe źródła dowodowe, o świadków, to niestety tutaj w tym zakresie nasze działania zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ nie odnaleźliśmy nikogo, kto w tym postępowaniu uczestniczył w jakimkolwiek charakterze. Wszyscy sędziowie, wszyscy funkcjonariusze, donosiciel, który doniósł na Marniczenko, że przechowuje ten radioodbiornik w swojej piwnicy, także osoby, które mogłyby wstąpić w prawa pokrzywdzonej. Wszystkie te osoby albo już nie żyły, albo w stosownych rejestrach była informacja o tym, że nie figurują w tych rejestrach. Faktyczną podstawą umorzenia był właśnie brak dowodów, brak możliwości dowodowych na niewątpliwe, niebudzące wątpliwości wykazanie tym właśnie sędziom orzekającym w tej sprawie, że dopuścili się tak zwanej zbrodni sądowej. Możliwości unieważnienia tego wyroku są, że tak powiem, oparte na zupełnie innych podstawach. Istnieje ustawa o unieważnieniu orzeczeń i działaniu na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. No tutaj unieważnienie tego wyroku na podstawie tych przepisów nie byłoby możliwe.
11 sierpnia ubiegłego roku odezwał się Lublin, pierwsza rozgłośnia Polskiego Radia. Dziś Radio Polskie przemawia z Warszawy, Łodzi, Lublina, Poznania, Katowic, Krakowa, Bydgoszczy i Gdańska.
Stanisława Marinczenko została rozstrzelana za posiadanie radia. Jej ciała ani miejsca pochówku nigdy nie odnaleziono.
Urządzenia nadawcze stanowią osobisty dar generalissimusa Stalina.
Wyrok wykonano 1 maja 1945 roku o godzinie 5.30.
Po raz pierwszy w dziejach państwa polskiego zjednoczony polski świat pracy bez przeszkód urodzony.
Niech się śmieje 1 maja.
Robotnicy, pisarze, rzemieślnicy i nauczyciele święcili na ulicach martwych powstałe.
Naszą serdeczną, życzliwą myśl przesyłamy masom pracującym sprzymierzonych narodów, wolnych już i szczęśliwych.
To był reportaż autorstwa Michała Słobodziana i mojego pod tytułem Artykuł 6. Nasza bohaterka została stracona za posiadanie radia. Takie to były czasy. Powiedzieć opresyjne to stanowczo za mało.
Tylko ziemia się nie zmienia.
strefie ciszy. Żyjemy poza słowem. Nie znamy smutku i radości, nie mamy serca, skóry, kości. W swojej historii, o czym Państwo doskonale wiedzą, wykazywali olbrzymią wolę przetrwania jako naród, często płacąc za to najwyższą cenę. Stanisława Marińczenko, bohaterka reportażu Artykuł 6, była, można by rzec, przypadkową ofiarą, bo przecież nie działała na rzecz niepodległości. A teraz chciałabym Państwu opowiedzieć o bohaterze nieprzypadkowym, jeśli mogę się tak wyrazić. A dodatkową ciekawostką jest fakt, że gdyby nie wścibstwo pewnego grabarza, nikt nigdy nie dowiedziałby się o pochowanym w tajemnicy jednym z przywódców powstania styczniowego. Dux Polonare.
Dzień dobry pani. Szukam grobowca Kazimierza Mieleńskiego. A to jest kościół świętego Mikołaja?
Tu spoczywa pułkownik Kazimierz Mieleński, naczelnik sił zbrojnych oddziału mazowieckiego, kaliskiego i wszystkich oddziałów z Wielkiego Księstwa Poznańskiego przychodzących. Dowódca w bitwach powstania styczniowego na Kujawach, urodzony w 1837 roku w Karnie pod Wolsztynem, zmarły w Mamliczu 8 lipca 1863 roku z ran odniesionych w bitwie pod Olszakiem. Bohaterowi wieczna chwała. Eleonora z Mlickich Mieleńska. Zmarła w 1859 roku.
Jest książeczka.
Jest duże zainteresowanie tutaj mieszkańców Łabiszyna tą postacią? Czy tylko przychodzą pasjonaci historii?
Bardziej pasjonaci historii.
bo bardzo dużo osób jest, które sięgają po właśnie historię Łabiszyna i piszą magisterskie prace, także jest sporo takich.
Pan ze szkoły, ale już teraz nie pracuje, pan Maciej Banaś.
Nie pochodził stąd, on pochodził z Wielkopolski, a tutaj trafił po ranny w bitwie pod Olszakiem i on trafił do szpitala w Mamliczu. W Mamliczu hrabina Melania Skórzewska prowadziła taki wspólnie z właścicielką Mamlicza mały szpitalik i ponieważ on był ranny w kręgosłup, tam był leczony. No kiedy trochę ozdrowiał, przyjechała do niego żona, córki, no przecież to warto wspomnieć, że on zostawił piękną żonę ponoć, nie? Ponoć to była cudowna kobieta i ruszył na wojnę i ona wróciła do niego, do tego Mamlicza i tam się rwał do boju jeszcze dalej, wsiadł na konia i w okolicach Augustowa, skacząc przez jary jakieś, bo tam są takie dość głębokie jary, z tego konia spadł i rana się odnowiła i wtedy już nie uratowano pułkownika, tylko po prostu zmarł. Stamtąd został przetransportowany do Lubostronia, tam jego trumna była wystawiona na widok publiczny. Właściciele Lubostronia kupili 200 beczek smoły i rozstawili po drodze z Lubostronia do Łabiszyna i trumna została przeniesiona właśnie w takim klasycznym, jak gdyby rycerskim pochówku, łącznie z koniem, z którego spadł, do Łabiszyna.
Ta smoła to po co?
A ta beczki ze smołą na oświetlenie. Władze pruskie zabroniły jakichkolwiek manifestacji, żeby były one widoczne i przemówień. To był dziwny pogrzeb. Na pogrzebie było 52 księży. Tygodnik poznański podaje, że było 10 tysięcy ludzi. To na tamte czasy to był ogromny, wielki pogrzeb. Mszę świętą odprawiał ksiądz proboszcz Szymczak z Rynarzewa. Nie były głoszone żadne kazania, nic i pochowano pułkownika w grobowcu rodzinnym, czyli Eleonory Mieleńskiej, która była spokrewniona z kolei z Gębickimi, którzy tutaj mieli jak gdyby włości i tam spoczął. Nie? Faktem jest, że w czasach, kiedy tutaj proboszczem był ksiądz Perski, wyszło zarządzenie, że na każdym cmentarzu musi być kostnica. Ponieważ ksiądz Perski borykał się z problemami finansowymi, bo nie miał pieniędzy, to były bardzo ciężkie czasy komunistyczne, przecież stalinowskie w najgorszym okresie, wobec tego postanowił, że wykorzysta, wydawało mu się pusty, zapomniany grobowiec Eleonory na kostnicę. Wydał polecenie panu, który nazywał się Felix Chojnacki, był grabarzem. I on właśnie poszedł tam, otworzył ten grobowiec, no i stwierdził, że są tam trzy trumny, w tym jedna ubrana w mundurze, w butach. A ponieważ myśmy wiedzieli o tym tutaj w Łabiszynie, że wybitne osobistości były w takich mundurach chowane, bo przecież hrabia Witold Skórzewski był podobnie pochowany w takim właśnie mundurze, więc on zgłosił się do księdza Perskiego i mówił o tym, że jest tam jakaś znamienita osobowość. No i faktycznie padło takie polecenie, no to weź rozwal podłogę, nie? Zdemontuj, nie? I zakop te trumny w tym. I do 63 roku praktycznie rzecz biorąc pamięć w ogóle zaginęła, no bo władze pruskie nie pozwoliły na upamiętnienie tablicą pamiątkową, że tam jest pułkownik Mieleński pochowany. W stulecie wybuchu powstania, w 63. Towarzystwo Poznańskie, jakieś kulturalne, zaczęło poszukiwać i dopiero wtedy na podstawie ksiąg parafialnych, bo mamy w księgach parafialnych tutaj w kościele zapis, że jest pochowany Dux Polonare, pułkownik Kazimierz Mieleński. No wyszło, że on jest pochowany w tym grobowcu, nie? I dopiero w tamtym czasie została założona tablica upamiętniająca pułkownika Mieleńskiego.
Jacek Idzikacz, Marek, burmistrz Łabiszyna. Znaczy to jeden z najbardziej takich okazałych grobowców na naszej nekropolii. On przez lata tak naprawdę był niedotykany, w związku z powyższym stan jego był bardzo niezadowalający. Ja tutaj nie tylko bym się wypowiedział w zakresie tynków, ale każde inne elementy na tym, że grobowcu były zniszczone. I w roku 2013 gmina kosztem około 30 tysięcy złotych przywróciła wartość, jakość tego grobowca. Myślę, że on na dzień dzisiejszy na cmentarzu się bardzo ładnie prezentuje. Udało nam się, myślę, że taki troszeczkę przez przypadek, poznać potomków w linii bocznej rodziny Mielemskich, ponieważ my wcześniej w naszej lokalnej prasie, w tygodniku Pałuki, dosyć szeroko zajmowaliśmy się postacią pułkownika Mielemskiego i o dziwo potomek w linii bocznej zadzwonił do nas, mieszkaniec Poznania, i oczywiście nawiązaliśmy kontakt i przedstawiciele tejże rodziny byli u nas na uroczystościach związanych z odsłonięciem nowo wyremontowanego obiektu, ale też i właśnie takiego akcentu historycznego dotyczącego postaci Mielemskiego.
To już jest ponad 150 lat, to już jest duży okres czasu, że pamięć ludzka ginie. Tak samo jak zginęła o pułkowniku Mielemskim w ciągu 50 czy 60 lat. Ja nie wiem, czy się odnawia. Na przykład z okazji święta zmarłych zawsze wystawiana jest tam warta honorowa. Urząd Miejski odnowił własnym sumptem ten grobowiec, który się walił już prawie i był bardzo zniszczony. Byli u pułkownika Mielemskiego i kibice Lecha Poznań na przykład, to była też oni zamówili mszę świętą właśnie w tej intencji, była niesamowita impreza, jeżeli tak to można nazwać, na cmentarzu, bo i race palili to fantastyczne wydarzenie, gdzieś zdjęcia można znaleźć na przykład na stronach harcerskich, o ile wiem, tam są one przedstawione. Także to nie to, że odżywa. Ona jest żywa.
No ale swego czasu zamarła.
Zamarła do tego momentu, kiedy nikt nie wiedział, kto jest tam pochowany. No bo dowódca wojsk województw poznańskiego, mazowieckiego, współpracujący z Mirosławskim, to jest ktoś. To postać może nie tak znana, jak taki bohater narodowy, jak Tadeusz Kościuszko, ale tego pokroju.
Dzień dobry. Proszę Państwa, czy tutaj w Mamliczu jest jakiś pałac albo stary dwór, tam gdzie był szpital przed XIX wieku? Nie ma w Mamliczu takiego budynku ponoć, a pomnik powstańca styczniowego?
To tutaj.
Gdzie?
Koło szkoły. Na zakręcie.
To szkoła może.
A może szkoła. Może szkoła. Czyli tutaj, tak? Jest
tak, tutaj.
Aha, dziękuję bardzo.
Chyba, że pani z biblioteki.
A jest tu?
Jest. Pani z biblioteki, to ona tu, te okna wszystkie. Tu musi pani wejść i wejść następnym wejściem. Jak aha. Pani tam chce, bo on tu. Pani, jak ona nic jeszcze nie wiedziała, to pani
dobrze.
Jeszcze wróci.
Dobra, dziękuję. Powiedziano mi w Łabiszynie, że on tutaj zginął. Tutaj był też leczony w szpitalu. I ten szpital był w dworku, w pałacu, tu w Mamliczu. Tu mówiono mi, że zachował się ten budynek. Czy pani coś wie na ten temat?
Chwileczkę. Ja mam materiały o Mamliczu, jak był konkurs przygotowywany przez uczniów. A nie, idziemy. Widzimy.
O.
Gdzieś z własną historią.
O właśnie, to tu będzie pewnie. Ochotnicza straż pożarna, drogi gminne, to nie. No to jest teraźniejszy. Pomnik, o jest tak, jest. Co my tu mamy? Dziedzictwo religijne i historyczne. Na terenie wsi znajduje się nieczynny cmentarz ewangelicki. Pomnik ku czci poległych powstańców wielkopolskich, to ten znalazłam. To jest przy szkole i przy bibliotece właśnie. No i nie ma nic więcej. Historia szkoły. A może to właśnie szkoła była tym miejscem szpitala, bo tu jest napisane, że po upadku powstania styczniowego szkoła to stary dom na uboczu. To właśnie w nim gromadziła się młodzież na naukę.
To jest ten budynek.
To jest ten budynek. Aha, bo ten to nowy jest tutaj jest dobudowany. Jeszcze tylko patrzę, co tu mamy. Bo tu jest też, po wybuchu w styczniu 1963 roku powstania w zaborze rosyjskim wskutek aktywności komisarza tam na powiat szubiński z Mamlicza zorganizowano zbiórkę pieniężną i wyćwiczono zastęp ochotników, których następnie przerzucono przez zieloną granicę. Tak, i przez Mamlicz wiodła trasa transportu wszelkich materiałów przerzucanych do powstania przez granicę mimo przeciwdziałania Prusaków. Dwór, był dwór. Tu był ten dwór?
Oj, nie wątpię.
Raczej nie.
Rodowitej.
Gdzie był ten szpital? Ale...
Asiu, gdzie tutaj w Mamliczu był dwór? Dwór. A w czasie powstania szpital? Raczej tutaj w budynku szkoły, tak? W czasie powstania szpital mógłby być w budynku szkoły, a dwór?
Widzi pani, ukryto go... czyli Mieleckiego, w Mamliczu koło Łabiszyna. Tu się ukrywał. Ponoć w szpitalu. Zresztą był ranny.
Halo.
Pan Grzegorz Michalak?
No.
Byłam w Mamliczu, bo powiedziano mi w Łabiszynie, tam gdzie jest grobowiec Kazimierza Mieleckiego, że w Mamliczu umarł.
No przerwał rekonwalescencję, wbrew temu, co lekarze mówili, nie?
Ja pojechałam do Mamlicza w nadziei, że znajdę ten szpital, w którym leżał. To był szpital pod opieką hrabiny Skurzewskiej. Czy to było w miejscowej szkole? Teraz nie, tam nie. Jest biblioteka? Nie. A gdzie
nie,
to
nie,
było?
Pani. To było tam mniej więcej, gdzie teraz jest świetlica.
A to przejeżdżałam obok.
Tak. Jest rycina tego miejsca, które było przekształcone w szpital, ale nie wiem, czy pani ma tą rycinę, czy nie, a też niepotrzebne to jest pani zupełnie.
Nie, nie, nie mam tej ryciny, tylko myślałam, że może zachował się ten budynek po prostu.
Nie, nie, budynek został, on był zburzony, potem wybudowana była świetlica.
A czy w Mamliczu jest jakiś trwały ślad tego, że tam leczył się, przebywał bohater powstania styczniowego?
To znaczy, wie pani co, nie ma żadnej ani tablicy, ani pomnika, obelisku. Nawet na pomniku powstańców wielkopolskich pomordowanych w czasie II wojny światowej tam nie ma nic obok, żeby nawet dopisać.
Mieszkańcy, jak pytałam o pomnik, to oni kierowali mnie tam. No ale to jest pomnik poświęcony powstańcom wielkopolskim. A był też... powstaniec styczniowy i to jeden z takich bardziej znamienitych dowódców. Dlatego pomyślałam sobie, że może macie państwo jakiś ślad. A czy w pamięci uczniów jest ten ślad? W sensie, czy uczycie państwo o tym? Czy jest zainteresowanie?
Oczywiście jest to wspominane, jeżeli chodzi o powstanie styczniowe. No teraz akurat mamy znowu rocznicę powstania, wybuch powstania styczniowego.
Tak.
To nawet było to wspominane o dzisiaj na zajęciach. I wie pani co, była tablica w szkole pułkownika, ale ta tablica jest, no powiedzmy, w renowacji.
A dlaczego tak, powiedzmy?
No została zdjęta teraz i ona no, nie pasowała do miejsca, no troszeczkę była za bardzo z boku pasowana.
Jak w ogóle w Łabiszynie jest pamiętany, czy w ogóle jest Mieleński?
Powiem w ten sposób, jest myślę w dosyć wąskim zakresie. Może faktycznie okazałość tego grobowca sygnalizuje o tym, że tego typu bohaterska postać była u nas i tutaj się ten pochówek odbył. Natomiast gdyby rozmawiać z szeregowym mieszkańcem Łabiszyna, to myślę, że niewiele by mógł przekazać na temat tej ciekawej postaci.
No właśnie, czas płynie, płynie, a ludzie zapominają. To był reportaż pod tytułem Duk z Polonare mojego autorstwa.
swe. Tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Dni dzieciństwa wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc nie. Czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni.
Wieczorne spotkania dobiegają końca, właściwie wieczorne spotkanie ze mną, Żanetą Walentyn, dobiegło już końca, a zatem życzę Państwu spokojnej nocy i miłych snów. Do usłyszenia.